To popołudniowy program w radiu RMF24. Unia Europejska konsekwentnie odcina się od rosyjskiego gazu, ale w jego miejsce coraz szerzej otwiera się na dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych. Według analiz ekspertów już w najbliższych latach nawet 70-80% gazu skroplonego importowanego do Unii Europejskiej może pochodzić z jednego kierunku. I to rodzi pytania o bezpieczeństwo energetyczne, koszty i realną dywersyfikację. Czy Europa rzeczywiście uniezależnia się energetycznie, czy tylko zmienia dostawcę? No i gdzie w tym wszystkim jest Polska, która jako jedna z pierwszych całkowicie zerwała z rosyjskim gazem? O tym porozmawiam w radiu RMF24 z panem Jakubem Wiechem, redaktorem naczelnym portalu energetyka24.com. Dzień dobry, panie Jakubie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na początek, czy faktycznie jesteśmy dzisiaj świadkami zamiany jednej zależności na inną, czyli z rosyjskiego gazu na amerykański LNG?
No tak, ta zamiana się już w zasadzie dokonała, to znaczy Amerykanie zastąpili Rosję, jeżeli chodzi o portfel dostaw gazu do Unii Europejskiej, stali się numerem jeden, jeżeli chodzi o dostawy, no właśnie, realizowane drogą morską, więc w formie gazu skroplonego. To oczywiście jest pochodna rosyjskiej inwazji na Ukrainę i zmian, jakie nastąpiły w gospodarce unijnej, także w prawie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o sankcje związane z dostawami kluczowych surowców energetycznych, natomiast no jest to też efekt amerykańskiej łupkowej rewolucji, tego, że Amerykanie mogli sobie pozwolić na eksport taniego, relatywnie, gazu skroplonego do Europy poprzez właśnie rozbudowaną sieć terminali, rozbudowaną sieć też możliwości wydobywczych. I no, korzystamy z tego, Polska nawet trochę wcześniej niż duża część krajów Unii Europejskiej, bo myśmy zaczęli już naszą przygodę z amerykańskim LNG na długo przed kryzysem związanym z 2022 rokiem. Po to budowaliśmy terminal LNG w Świnoujściu i dzięki temu mogliśmy się bardziej przygotować na to, co nastąpiło, jeżeli chodzi o nagłe zerwanie dostaw przez dostawcę rosyjskiego. No ale to jest oczywiście też pewna zależność. To jest też pewnego rodzaju poleganie na dostawach surowców, które kupujemy i od razu spalamy. Natomiast trzeba zauważyć istotną różnicę, no bo to nie jest tak, że Rosjanie i Amerykanie to jest jedno i to samo, bo spółki amerykańskie to jednak jest coś biegunowo odległego od spółek rosyjskich, które znane są z tego, że potrafią realizować w 100% politykę Kremla i w zasadzie są takimi dodatkowymi resortami rosyjskiego rządu. Natomiast spółki amerykańskie no już działają w zasadzie w płaszczyznach rynkowych i kierują się przede wszystkim zyskiem, przez co są wiarygodniejsze, no bo obracają się na takiej, można powiedzieć, w przewidywalnej płaszczyźnie rynkowej i dzięki temu nie grozi nam na przykład to, że amerykańskie dostawy gazu zostaną zaburzone ze względu na to, iż jakiś kaprys Donalda sprawi, że ten surowiec do nas nie będzie trafiać. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że amerykański prezydent robi teraz wszystko, by Europejczycy kupowali jak najwięcej amerykańskiego gazu.
No ale właśnie, Bruksela podkreśla, że odcięcie się od Rosji to sukces polityczny i oczywiście w zakresie bezpieczeństwa, ale analitycy ostrzegają, że koncentracja dostaw z USA no może być jednak równie ryzykowna. Gdzie pana zdaniem leży granica tego bezpieczeństwa energetycznego?
No ta granica jest w obecnym układzie dosyć płynna, natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z w ogóle taką długoterminową strategią naszego bezpieczeństwa energetycznego, no to Europejczycy powinni pamiętać, że w tym momencie przeznaczamy ogromne pieniądze. W kwotach wysokości 360-70 miliardów euro rocznie na surowce energetyczne, które praktycznie od razu spalamy i które tutaj no, odgrywają taką rolę też uzależnienia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, no bo można sobie wyobrazić, że na przykład doszłoby do rosyjskich sabotaży na infrastrukturze służącej do odbioru gazu skroplonego, czyli na przykład na terminalu w Świnoujściu. To mogłyby być sabotaże realizowane według już znanego nam wzoru, to znaczy uderzenia na przykład dronów w jednostki dostarczające gaz skroplony albo w samą infrastrukturę odbiorczą, albo na przykład też uszkodzenia statków floty cieni, które by tarasowały po prostu korytarze morskie prowadzące do tej infrastruktury. No i znaleźlibyśmy się w sytuacji, w której dostęp tego surowca byłby utrudniony, więc najlepszym interesem teraz Europy jest poleganie na własnym wytwarzaniu energii, to znaczy na własnej produkcji energii do swoich potrzeb. I my jesteśmy w stanie zastąpić sporą część gazu, który sprowadzamy, właśnie tą energią, jaką generujemy na swoim terytorium za pomocą swoich technologii, no i pod swoją własną kontrolą cenową.
No i już za chwilę oczywiście do tego tematu wrócimy, ale panie Jakubie, pojawiają się również te przesłanki o tym, o czym pan wspominał, czyli o ogromnych kontraktach długoterminowych z USA. No i pytanie, czy to nie stoi niejako w sprzeczności z tą ideą transformacji energetycznej, no i generalnie odchodzeniem od gazu?
Wiemy, że gaz na pewno będzie nam jeszcze potrzebny stosunkowo długo, bo przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat raczej nie znajdziemy zamiennika dla tego surowca w takim stopniu, w takiej cenie, żeby zastąpić gaz chociażby w przemyśle chemicznym, w którym jest on jednym z najważniejszych nośników energii, też produktów do wytwarzania na przykład nawozów, więc jest to coś, z czym musimy się też zmierzyć, że surowce takie jak gaz pozostaną z nami jeszcze przez pewien czas i musimy zadbać o własne portfele dostaw w tym zakresie. I umowy długoterminowe mogą służyć jako takie narzędzie właśnie kontroli cenowej nad dostawami, jeżeli oczywiście są one zawierane na warunkach korzystnych i dających pewien atut właśnie z rozciągłości czasowej tego typu kontraktów. Natomiast musimy mieć też na uwadze, że to, co będzie dominowało, jeżeli chodzi o tendencje zachodzące w europejskiej, też światowej gospodarce, to jest właśnie pewna fragmentaryzacja i skupienie się na własnych możliwościach wytwórczych. To, co robią Chiny, to, co też robią Stany Zjednoczone, to, co powinna robić w szerszym, znacznie głębszym zakresie Europa, no to jest właśnie stawianie na własne moce wytwórcze i na produkcję, no można powiedzieć, wsobną, jeżeli chodzi o kluczowe łańcuchy dostaw. Więc myślę, że z pewnej perspektywie w takich krajach jak Polska, czyli krajach, które są, co jest bardzo istotne w tej dyskusji, krajami rolniczymi, rolę dostaw gazu może przejąć wytwarzany na miejscu biometan, który strukturalnie no, jest takim samym surowcem jak ten, powiedzmy, klasyczny gaz ziemny, a który może być wytwarzany na przykład z resztek rolniczych za pomocą naszych własnych dostaw.
No właśnie, i wróćmy do tego i ten temat troszeczkę rozszerzmy. Panie Jakubie, czy Unia Europejska właśnie zamiast wydawać te setki miliardów na import gazu, mogłaby zainwestować te środki w odnawialne źródła energii? No i pytanie, czy to politycznie i technologicznie jest dzisiaj realne? Czy to jest po prostu jeszcze i melodia przyszłości, i to tej, no niezwykle jednak odległej?
Patrząc przez pryzmat wykorzystania gazu w energetyce i w przemyśle, w tych dwóch najważniejszych subsektorach dla tego surowca, no to widać tutaj możliwości przejścia z importu na, powiedzmy, albo substytuty gazu jako nośnika energii, albo też na gaz produkowany w formie chociażby właśnie biometanu w krajach Unii Europejskiej. Więc to jest do zrobienia, tylko że no, to są pewne koszty. W tym momencie te koszty, które trzeba ponieść, jeżeli chodzi o taką transformację właśnie w kierunku wyparcia gazu z naszych gospodarek, są dosyć znaczące cały czas, bo pomimo takich zaburzeń jak rok 2022, 2023, kryzys gazowy, no to jednak cały czas jest to surowiec dosyć tani. Jest tańszy na przykład od biometanu i to sprawia, że różnica, jeżeli chodzi o właśnie koszty produkcji przy wykorzystaniu alternatywy gazu ziemnego, jest dosyć spora, dosyć znacząca, zwłaszcza w porównaniu do państw, które mają własny tani gaz, takich jak na przykład Stany Zjednoczone, które są w tym momencie największym eksporterem tego surowca na świecie. Więc jeżeli oczywiście planujemy takie zmiany, takie roszady w naszej gospodarce, które sprawią, że nie będziemy aż tak zależni od dostaw, to jest możliwe i to poniekąd zachodzi już w tym momencie w dużej skali w Unii Europejskiej, ale potrzeba jeszcze czasu, potrzeba też pilniejszego takiego politycznego, powiedzmy, przemanewrowania tego kursu, czy korekt tego kursu, no bo widać było jeszcze do niedawna w polityce wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, takich jak na przykład Niemcy, że gaz był traktowany przez nie jako paliwo przejściowe w takim ujęciu bardzo merkantylnym, wykorzystującym chociażby bliskie relacje Niemiec oraz Rosji, jeżeli chodzi o możliwości reeksportu rosyjskiego gazu do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale też oczywiście korzystanie z tego surowca w niemieckiej gospodarce, gwarantujące niższe koszty produkcji i większą konkurencyjność. No teraz to się zmienia, teraz widzimy, że nawet gorący zwolennicy wykorzystywania gazu właśnie w ten sposób przekonali się, iż jest to surowiec niebezpieczny o dużym koszcie politycznym i miejmy nadzieję, że to przyspieszy te wysiłki na rzecz takiej suwerennościowej polityki Europy, jeżeli chodzi o gospodarkę energetyczną.
No to zatrzymajmy się jeszcze przy sprawie polskiej. To, o czym pan wspominał, jako jedyny kraj Unii Europejskiej całkowicie zerwaliśmy z rosyjskim gazem. Mamy terminal w Świnoujściu, planowany jest drugi w Gdańsku. Pytanie, czy to model do naśladowania, czy też jednak, ale ryzyko tego nadmiernego uzależnienia się od LNG, czy też LNG?
Polska jako kraj, jako odbiorca gazu z Rosji była od już dekad stawiana w sytuacji istotnej podrzędności. To znaczy to, co widzieliśmy w zachowaniu Rosjan, to jak oni zawierali z nami kontrakty gazowe, to jak narzucali nam ceny, to jak kazali nam płacić za gaz więcej niż za gaz przesyłany tym samym gazociągiem jamalskim do Niemiec, i tutaj porównując ceny polskie i niemieckie, no to nas pchnęło do konieczności szybkich zmian, jeżeli chodzi o portfel dostaw. No i po to zbudowaliśmy właśnie terminal w Świnoujściu, po to zbudowaliśmy gazociąg Baltic Pipe, po to budujemy jeszcze jeden terminal pływający w Zatoce Gdańskiej. I to są wszystko szalenie ważne instalacje, które dają Polsce to, czego nasz kraj bardzo potrzebuje w tym momencie, w jakim jest teraz, czyli dywersyfikację i możliwość swobodnego pobierania gazu, który potrzebujemy z bardzo wielu różnych miejsc na świecie w bardzo różnej formie. Więc to jest duży atut, który ma Polska w tym momencie, na tyle silny, że prawdopodobnie będziemy takim, można powiedzieć, mikrohubem gazowym w Europie i będziemy dostarczać ten surowiec na przykład na Ukrainę czy na Słowację, ale być może także i na Węgry, bo to są takie trzy kierunki, które są brane teraz pod uwagę najmocniej, jeżeli chodzi o potencjalną redystrybucję gazu z Polski do innych krajów regionu. Natomiast to jest oczywiście też okupione pewnymi kosztami, które ponosimy. No i musimy pamiętać, że jeszcze nie możemy w pełni cieszyć się tą dywersyfikacją, bo cały czas mimo wszystko odczuwamy skutki kryzysu energetycznego roku 2022, w zasadzie 2021, kiedy ceny gazu, surowca handlowanego jednak regionalnie, skoczyły gwałtownie, także na rynku w Europie były 35 razy wyższe niż ceny eksportowe w hubie, Henry Hub w Stanach Zjednoczonych. No to pokazuje te różnice, to pokazuje, jakie wahnięcia mogą się zdarzyć w przypadku tego surowca. Natomiast to też pokazuje, jak ważne są te rzeczy, o których tutaj mówimy, czyli odchodzenie od uzależnienia importowego.
Bardzo dziękujemy. Razem z nami w Radiu RMF24 był redaktor naczelny portalu energetyka24.com, pan Jakub Wiech.